Pociąg osobowy relacji Poznań, główny zachód, odjedzie z peronu tego. Zostaje opóźniony na 40 minut i odjedzie z peronu tego. Przepraszamy za utrudnienia.
Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Jest to pierwszy przegląd złych wiadomości w roku 2024. W związku z tym, że ten rok jest dość młody, pewnie będzie mi się myliło jeszcze wiele razy z 2023, ale oczywiście się tym nie przejmuję, bo wszyscy wiemy, że mamy rok 2024, który otwiera przed nasze imperium nowe całkiem możliwości, które spowodują, że będziemy jeszcze silniejsi i jeszcze mniej podatni na politykę zagraniczną innych państw, które po prostu poszed naszym imperium położą się plaskiem, będą błagały o to, żebyśmy ich anektowali. No tak mogło to wyglądać, gdybyś nie to, że ostatnie wybory nie zmieniły w Polsce nic. Zacznijmy od tego, że od blisko miesiąca rządzi pan Donald Tusk wraz ze swoją ekipą i od ponad miesiąca nasz kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Wiecie doskonale o tym, że była próba przejęcia TVP nieudana. Do dzisiaj nowe władze w TVP oraz mediów publicznych zostały wpisane do KRS-u, w związku z tym nie są legalne. Pan, który miał zastąpić władze wskazane przez Platformę, też nie do końca są legalne, gdyż też ciągle nie wpisano. Wygląda na to, że wszystkie władze mediów publicznych, które były w momencie przejmowania władzy przez Platformę, wciąż są w prawie i nikt nie zamierza ich ruszyć, w sensie zamierzają ich ruszyć platformiarze razem z panem Tuskiem, lecz niestety chyba nie wychodzi im to do końca. Gdyż doskonale wiecie, że były wejścia do środka, jest nowa antena, TVP Info nadaje inny sygnał niż nadawał wcześniej. Ten sygnał jest jakości takiej, że no, nie da się tego oglądać i coraz bardziej potwierdzają się przypuszczenia, że nowa TVP ma swoim poziomem doprowadzić do sytuacji, w której już nawet ludzie, którzy oglądali kiedykolwiek TVP, zaczną zmieniać stację, gdyż siermiężność przekazu tej nowej TVP jest tak koszmarna, że nie da się tego kompletnie oglądać. Polsat zaciera ręce, do TVN raczej ludzie nie przejdą, w związku z tym no, nie wiemy, co się wydarzy dalej, a mamy przecież jeszcze Telewizję Republikę. TV Republika prowadzona przez pana Sakiewkę, czy pan Sakiewicz, redaktor Sakiewicz, oddany sprawom polskim od dziecka. W kołysce był oddany sprawom polskim i wtedy już pewnie był taki grubiutki, tak jak dzisiaj, chociaż dzisiaj jest grubiutki jeszcze bardziej. No więc pan Sakiewicz i jego Telewizja Republika odnotowała w ciągu ostatnich tygodni ogromny wzrost oglądalności, liczony w setkach procent, no ale w chwili, kiedy ktoś jest trzeźwy, to ma 0% alkoholu we krwi, a w chwili, kiedy się napije czegokolwiek, to nagle ma po prostu mnóstwo procent i to na tej zasadzie Republika wzrasta. Nie śmieję się, nie dokuczam, absolutnie nie. Śmieję, trzymam kciuki, żeby jakaś stacja powstała, lecz ta chyba ma małe szanse na to, żeby zawładnąć serduszkami ludu, miast i wsi naszej umęczonej ojczyzny. Ten tydzień zaczął się od informacji o tym, że reklamodawcy, którzy wyświetlali się w Republice, nagle się zorientowali, że są wyświetlani w Republice i mimo tego, że nagle wzrost oglądalności Republiki powodował, że te reklamy były pokazywane większej widowni dotychczas, to nagle im zaczęło przeszkadzać i w związku z tym, że Republika jest straszną stacją, zaczęli się z tej stacji wycofywać. Zaczęła IKEA, a później jeszcze były jakieś pomniejsze firmy, ale to wszystkie pomniejsze firmy są korporacyjnymi firmami, tymi samymi korporacyjnymi firmami, które przez ostatnie 8 lat Polki i Polaki widzieli na swoje oczy własne, że pan Morawiecki i cały rząd PiS-u przez 8 lat chronił duże korporacje, uważając, że jak będzie je chronił i one będą zarabiały kupę siana w Polsce, to te korporacje będą już po wsze czasy oddane władcom naszego małego imperium z szyldem nad sobą unoszącym się w postaci orła i literek P i S. No chyba tak się właśnie nie stało. Gdyż wystarczyło, że PiS stracił władzę i nagle korporacje, które żyły w dużej sztamie z poprzednim rządem, stwierdziły, że nie będą publikować reklam nawet w tak niszowej stacji, jaką jest TV Republika. No i skończyło się babci wydalanie, gdyż stacja bez reklam nie pojedzie dalej w tym całym wyścigu medialnym, mimo że stacja w postaci Republiki dostaje dotację bezpośrednio z PiS-u, z partii rządzącej i dotację dostawała przez całe te 8 lat, nie potrafiła ich zainwestować i jest ciągle na poziomie, nawet nie na poziomie z 2015 roku, tylko na gorszym poziomie niż w roku 2015. Doszły mnie słuchy w ostatnim PiT-u, że pan Sakiewka wciąż nie lubi płacić ludziom, dzięki którym ta stacja w ogóle jeszcze istnieje. Na razie wygląda na to, że Republika ma dość potężne problemy finansowe mimo milionów dotacji, które dostała przez ostatnie 8 lat, a te firmy, którym się nagle nie podoba wzrost emisji ich reklam, no, nie są tak do końca, jakby się mogło wydawać Morawieckiemu, oddane poprzedniej rzeczywistości w naszym państwie. Zmieniła się władza, władza nie może nic już im zrobić, ta w sensie stara władza, w związku z tym te wielkie korporacje stwierdziły, na grzyba płacić cokolwiek do mini telewizji, która się utrzymała między innymi z wpływów, z reklam korporacji, które głaskał pan Morawiecki. No i tak wygląda to w całej Polsce tak naprawdę. Nie ma żadnej instytucji w Polsce, która utrzymałaby się w rękach Prawa i Sprawiedliwości po 8 latach, przypominam. Przypominam, że pan Orban potrafił stworzyć własne media, no ale pan Orban jest ruskim agentem, więc to są bardzo złe media, tylko że on ma ciągle swoje niezależne media i nawet jak straci władzę, dalej będzie miał media, które będą go wspierały. W Polsce to nie następuje. W Polsce dochodzi do sytuacji, w której łamanie prawa, które jest w chwili codziennością, też już nikogo kompletnie nie obchodzi. Pan Hołownia to jest ten człowiek, który zasiada na stolcu szefa parlamentu. On jest marszałkiem całego Sejmu. Jak wiecie doskonale z poprzednich programów, wyrzucił z ław poselskich pana Wąsika i pana Kamińskiego, gdyż na tych zapadł wyrok, w świetle którego mają iść do więzienia, w sensie mieli pójść do więzienia, bo oni powinni pójść do więzienia od razu po ogłoszeniu wyroku i po wywaleniu ich ze stolców poselskich przez pana Hołownię. Tylko że pan Hołownia wtedy, no, nie wiedział, jakie są jego możliwości, jakie są jego obowiązki, w związku z tym do czegoś takiego nie doszło. W tej chwili pan Wąsik z panem Kamińskim wyglądają na dużych wygranych z całej tej sytuacji, gdyż mimo, że są spory dotyczące tego, czy pan Duda mógł ich uniewinnić przed ogłoszeniem wyroku, czy nie, mimo tego wszystkiego pojawiły się informacje biegnące od prawników, że jednak te uniewinnienia były prawomocne i pan Wąsik już sam został uniewiniony, za chwilę pan Kamiński zostanie niewiniony, mimo że pan Hołownia, który jest świetnym marszałkiem Sejmu, o czym wszyscy doskonale wiedzą, znów będzie stał w poprzek prawa, gdyż rzeczy, których nie zrobił, były zgodne z prawem, a te, które zrobił, są niezgodne z prawem i w związku z tym pan Hołownia powinien wylecieć na zbity pysk, tyle że lud, polski lud, kocha go nad życie. Posłuchajcie tej pani, która wyraża się w sposób wyjątkowo miłosny na temat tego, kim jest pan Hołownia, jak bardzo jest blisko jej serduszka.
Ja jestem zachwycona tym, jak szybko ten człowiek się uczy. Bo to jest dla mnie niesamowite. On prowadzi obrady Sejmu, dosyć dużego kraju, jakim jest Polska. On tam rzuca jakimiś
żarcikami,
to tam on, wiesz, no to jest niezwykle rzutki, niezwykle inteligentny facet, ale on rzuca wiedzą.
Tak, to jest poziom przeciętnego wyborcy demokratycznego w każdym kraju. To nie jest tak, że tylko w Polsce mamy taki poziom. Poziom systematycznie się obniża świadomości społecznej, a ta pani jest jedną z celebrytek, która zarządza serduszkami wielu tysięcy, setek tysięcy, pewnie milionów widzów, którzy słuchają i myślą, no faktycznie on jest taki miły, sympatyczny, nauczył się prawa w ciągu tygodnia, to on musi być świetnym politykiem. No nie jest i długo jeszcze nie będzie. W ogóle nie będzie nigdy żadnym politykiem, z czego sobie doskonale wszyscy zdajemy sprawę, no ale to nie znaczy, że nie będzie zarządzał naszymi przestrzeniami politycznymi, tak, gdyż na takim poziomie jest całe to państwo, jeżeli chodzi o sfery polityczne. Rzućmy okiem, wróćmy na chwilę do telewizji, która ma niesamowite problemy ze zmianami władz i te władze w sumie są nielegalne, jedne, drugie, trzecie, czwarte, które tam wejdą, wszystkie będą nielegalne, do tego stopnia, że pan Sienkiewicz, który zarządził likwidację TVP, wpędził tę stację w jeszcze większe problemy, niż miały wcześniej, przed tym, jak zmieniła się władza. Spytacie, czym skutkuje likwidacja? Likwidacja skutkuje m.in. tym, że w firmie likwidowanej nie można nikogo zwalniać ani zatrudniać. Nie można rozpisać przetargów, nie można podpisać nowych umów. Tymczasem co robi pan Sienkiewicz i jego ekipa po tym, jak przyjęli TVP i ogłosili stan likwidacji? Zwalnia i zatrudnia, łamiąc prawo. Następną sytuację, w której ci ludzie po prostu łamią prawo w sposób ustawiczny, nie przejmują się kompletnie niczym, co wskazuje na to, że Polska już przestała być dawno państwem prawa, bo jeżeli zapisu było źle, jeżeli chodzi o naginanie prawa, to przy okazji Platformy jest jeszcze gorzej, gdyż oni po prostu je łamią. Nieciekawa wygląda sytuacja mediów publicznych, jeżeli chodzi o rozgłośnie i telewizje regionalne, gdyż przypomnę, że w zeszłym tygodniu pan Sienkiewicz kolejnym swoim dekretem ogłosił, że będą zlikwidowane. Tymczasem nie może ich zlikwidować do czasu końca likwidacji, ale w tym czasie, kiedy nie mogą być zlikwidowane, bo nie można tak zrobić, on robi to samo, co w mediach głównych, czyli zwalnia i zatrudnia osoby. I tu ciekawostka, nie chodzi, że to po prostu nie może tego robić, bo nie może tego robić. Ciekawostka polega na tym, że baroni, grubasy, tłuste prosiaczki platformiane z różnych regionów, które uważały, że TVP regionalna jedna, druga, trzecia, czwarta przyniesie im sukces w wyborach samorządowych, które naciągają bardzo szybko do naszego kraju i będą wykonywane w tym roku te wybory, że te media zostaną przyjęte przez Platfusów, w związku z tym będą mieli swoje media regionalne. Nagle się zorientowali, że no nie wszędzie, ale w większości telewizji regionalnych w miejscach starych szefów zasiedli nowi szefowie, którzy nie są związani z Platformą, bo ktoś tego nie dopatrzył kompletnie. W związku z tym jest duży wrzask i harmider w Platformie, która do pana Tuska uderza z pytaniem, co się wydarzyło takiego, że mieliśmy przejąć media i my już robimy to nielegalnie, to i tak ich nie przejęliśmy, bo one trafiły w ręce ludzi niekontrolowalnych kompletnie. Pan Tusk odpowiada im ponad, że to nie jest jego wina, gdyż mediami miał się zajmować pan Trzaskowski, to wszystko jego wina i pan Sienkiewicz wykonuje tylko i wyłącznie pozycję Trzaskowskiego, więc jeżeli macie jakieś pretensje o to, że źle idzie z mediami, to Trzaskowski i Sienkiewicz do mnie się odchrzańcie. Wiążąc sprawę Wąsika i Telewizji Polskiej, bo te sprawy się dwie wiążą ze sprawą pana Sienkiewicza, w tym tygodniu pan Donald Tusk miał się spotkać i spotkał się, bo to jest potwierdzona informacja, tylko jest nieoficjalna, gdyż nie poszła w eter, co jest istotne dla całej sprawy, z panem Sienkiewiczem i w związku z tym, że tak genialnie mu poszło z telewizją, stwierdził, że sprawę Wąsika i Kamińskiego odda w ręce Sienkiewicza i jego służb, bo przypomnę, że pan Sienkiewicz, minister kultury, jest podpułkownikiem służb specjalnych, emerytowanym, ale jednak podpułkownikiem służb specjalnych, ma na świetne kontakty i te kontakty miały mu pomóc w rozwiązaniu sprawy telewizji publicznej, mediów publicznych i teraz pan Tusk mu dał jeszcze Wąsika i Kamińskiego na łeb. Zastanawiałem się długo nad tym, czy to czasem nie jest sytuacja taka, że wrzuca pana Sienkiewicza na jeszcze większe pole minowe, żeby temu się urwały nóżki już po całości i wtedy wyjdzie Tusk w bieli i powie: widzieliście? Chciałem zrobić dobrze, ale ten dureń Sienkiewicz nie poradził sobie z tematem. Tyle, że kiedy rozmawiałem z ludźmi z TVP, którzy siedzą tam i obserwują to ze środka, od środka, w środku siedzą tam, oraz ludźmi z Platformy, oni twierdzą, że tak właśnie, jak ja powiedziałem przed chwilą, nie jest. Gdyż jeśli by pan Tusk chciał wysalić powietrze pana Sienkiewicza, to ogłosiłby publicznie, że pan Sienkiewicz w tej chwili zajmuje się Wąsikiem i Kamińskim i w tym momencie za miesiąc, za tydzień, za parę dni być może nawet, kiedy sytuacja z Wąsikiem i Kamińskim eksploduje im w łapach, by mógł wskazać pana Sienkiewicza jako winnego całej sytuacji. Tymczasem, skoro dzieje się to po cichu, bez wiedzy mediów, wy się dowiadujecie o tym ode mnie, jako od pierwszej osoby, która o tym mówi, tak nie jest. Wygląda na to, że pan Tusk jest tak wysoce mało skomplikowany intelektualnie, że on faktycznie chyba wierzy w to, że Sienkiewicz cokolwiek zrobi z Wąsikiem i Kamińskim przy oporze środowiska sędziowskiego, który to opór wzrósł w sposób taki permanentny i widoczny po ostatnich decyzjach pana Hołowni, który to wskazał w trakcie konferencji prasowej, kto ma zajmować się sprawami Wąsika i Kamińskiego, co nawet dla oddanych Platformie prawników wydało się zbyt mocną ingerencją, cytuję, zbyt mocną ingerencją w niezależność sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależne sądy, ingerencje, jeżeli o tym mówią głośno prawnicy w mediach, bo to sobie zobaczycie we wszystkich mediach, to musi być naprawdę grubo. Przy okazji służb pana Sienkiewicza, TVP, pucz w TVP został powstrzymany przez jednego z dziennikarzy, a później przez wielu dziennikarzy, którzy zaczęli kolportować prywatne rozmowy puczystów Tuska na temat tego, jak będą przejmować media. I tutaj pojawiają się ciekawe informacje, bo kto mógł mieć dostęp do podsłuchów WhatsAppa? Nie, dziennikarze nie mają takich możliwości. Więc kto? No nie, politycy też nie mają dostępu do WhatsAppów swoich kolegów w tak dużej ilości, jak one wypłynęły w związku z podsłuchami, które zostały ujawnione przy okazji przejmowania TVP. Wygląda więc na to, że potwierdzają się informacje moje sprzed dwóch tygodni, których nie publikowałem, bo nie miałem żadnego potwierdzenia, mówiące o tym, że po tym, jak pan Wąsik z panem Kamińskim zostali skazani, wyglądało na to, że prawomocnie służby wystraszyły się mocno i postanowiły zatrzymać zmiany w Polsce, które miały pchnąć ją w kierunku niemieckich przestrzeni, w kierunku Unii Europejskiej oczywiście, bo gdyż pan Wąsik i pan Kamiński, oni obaj wydawali polecenia i rozkazy służbom specjalnym przez 8 lat, kiedy to Polki i Polaki. I jeśli Kamińskiego w ramach złamanej umowy międzypartyjnej, która u nas ma miejsce od blisko 30 lat, od ponad 30 lat, że nie ruszamy swoich, ta umowa zostaje złamana, w związku z tym zagrożono de facto nie wprost służbom specjalnym, że ktoś zacznie także rozliczać ich funkcjonariuszy w sensie tych służb specjalnych. I ponoć to właśnie dlatego wypłynęły nagle nagrania, które zostały dostarczane do dziennikarzy zaprzyjaźnionych ze służbami albo niezaprzyjaźnionych, tych, którzy po prostu dostają i puszczają wszystko do przodu. I to zatrzymało ekspansję Platformy, która faktycznie ugrzęzła w ciągu ostatnich tygodni na tym polu minowym, o którym wspomniałem. Być może tak jest. Jak wam się wydaje, czy możliwe, żeby przeciętny albo nawet zasłużony dla polskich mediów pismak nagle dostał dostęp do rzeczy, do których dostęp mają tylko służby specjalne? Jest to możliwe? Jeżeli jesteśmy przy służbach i podsłuchach, byłem dziś na Podlasiu, wróciłem dosłownie parę godzin temu i tam spotkałem się z ludźmi zamieszanymi w sprawę, to się nazywało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pamiętacie tę sytuację? Myślę, że większość z was nie, ale to była gruba afera związana z PiS-em na koniec przed wyborami, kiedy się okazało, że jakieś ciężkie miliony złotych wpłynęły na konta firm zajmujących się rozwojem oczywiście, tyle że te firmy... No nie były aż tak duże, by takie pieniądze przytulać. Tak się zostało przedstawione przez media. W tej sprawie został oskarżony między innymi jeden z posłów PiS-u, pan Żalek. Pozdrawiam serdecznie pana Żalka. Nie udało nam się spotkać na Podlasie, ale trudno, może następnym razem o tym sobie porozmawiamy. I pan Żalek w związku z tym, że został zamieszany w tę sprawę, nie kandydował, bo nie mógł kandydować w tych wyborach parlamentarnych, gdyż pan Kaczyński go bardzo znielubił. Tymczasem wracamy do służb specjalnych i tego, jak one w Polsce działają. Pamiętacie piątek przed wyborami w październiku, kiedy to nagle w TVP pojawiły się nagrania pana Banasia z NIK-u, które to teoretycznie i w praktyce też zaszkodziły Konfederacji w jej wyniku wyborczym? No to posłuchajcie, co się działo w tle. Owszem, tak, nagrania, które ujawniono, w których to pan Banaś mówi o Konfederacji jako przyczółku do koalicji z Platformą, która ma zmieść PiS z powierzchni ziemi, to wszystko prawda, tak? Bo taka rozmowa miała miejsce i faktycznie zaszkodziła bardzo Konfederacji. Tyle, że uświadomiono mi w trakcie mojego bytu teraz na Podlasiu, że w trakcie, kiedy TVP tłukło cały dzień nagrania Banasia i wszystkie media podchwyciły te nagrania Banasia, ja to sprawdziłem, tego samego dnia faktycznie odbyła się konferencja pana Banasia, który wskazywał, że w sprawie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie jest winny pan Żalek, tylko pan Bielan, czyli w chwili, kiedy to po prostu było opublikowane, człowiek, który zarządzał kampanią wyborczą PiS-u. Być może jest to linia obrony jednej ze stron, ale faktycznie dziwnym jest fakt, że w chwili, kiedy pan Banaś wyskakuje na scenę w trakcie konferencji, informując o tym, że szef kampanii wyborczej PiS-u, i ujawniając to, na dwa dni przed wyborami był zamieszany w Machloje i w tym samym czasie media, które są związane z tym szefem kampanii PiS-u, zagłuszają tę informację. Myślę, że jest to faktycznie godne zastanowienia, jak właściwie wyglądały te ostatnie dni przed wyborami i kto komu chciał zrobić krzywdę i kto komu w finale zrobił krzywdę, a kto komu w finale zrobić krzywdy nie mógł, gdyż nie było go słychać. Jeżeli chodzi o afery takie dużo państwowe, bo nasze państwo jest ogromne przecież, bardzo istotne, przejdźmy na chwilę do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii wybucha nieprawdopodobnej wielkości afery, nie mówię, co mówię to bez żadnej przekory, czy żartując sobie. Poczta Brytyjska weszła na taką minę, że myślę, że może mieć spore problemy, nie tylko wizerunkowe, ale i prawne i finansowe, gdyż co tam się wydarzyło? W Wielkiej Brytanii w 1999 roku wprowadzono system informatyczny, który miał pilnować urzędników poczty angielskiej przed sytuacjami, w których oni sprzeniewierzają walory pieniężne związane z działaniem tych wszystkich placówek pocztowych w Wielkiej Brytanii. I w ciągu działania tego systemu, a system został wyłączony, zanotowano sobie w 2015 roku, czyli 16 lat później, w trakcie działania tego systemu ten system okazał się rewelacyjny. Wychwytywał co chwilę kogoś, kto przekręcał hajs na niekorzyść podatnika brytyjskiego i poczty brytyjskiej. W związku z tym ponad 600 osób na przestrzeni tego czasu, czyli 16 lat, miało spore kłopoty. Część trafiła do więzienia, większość straciła pracę, były liczne samobójstwa związane z tymi oskarżeniami pracowników poczty brytyjskiej. No generalnie bardak niesamowity. I co się okazało w ciągu ostatnich paru lat? Otóż system informatyczny oparty wtedy jeszcze na takiej raczkującej sztucznej inteligencji, w 2015 roku ta inteligencja sztuczna nie była jeszcze rozwinięta tak jak dzisiaj, ale na takiej raczkującej sztucznej inteligencji był źle skonstruowany. Firma Fujitsu, która go stworzyła, skonstruowała system tak, że był pełen dziur i przez 16 lat nikt się nie zorientował, że popełnia błędy. System, który miał walczyć z korupcją w poczcie brytyjskiej, To wreszcie wyszło na jaw i w tej chwili na Wyspach Brytyjskich jest mega afera, gdyż tak powiedziałem, były zwolnienia, więzienia, samobójstwa. Tyle, że Poczta Brytyjska jak na razie nie za bardzo chce wypłacać odszkodowania ludziom pokrzywdzonym przez firmę Fujitsu, której to oprogramowanie zostało zakupione przez Pocztę Brytyjską. Także jak widzicie, nie tylko u nas dzieją się niesamowite rzeczy, w których duże pieniądze, władza, rząd i korporacje stoją wyżej nad dobrem obywateli. To nie tylko u nas tak się dzieje. Niestety. Rakieta! Rosyjska rakieta! Pamiętacie zeszły tydzień, kiedy głównym tematem mediów była rakieta, która wleciała do Polski, wylądowała, wystartowała i wyleciała? Tak, ta rakieta, która została okrzyknięta od razu rakietą rosyjską, wróciła na tapet naszych mediów w tym tygodniu za sprawą pana Bartoszewskiego, to jest jakiś człowiek, który zajmuje się zagranicznymi sprawami naszego imperium, który stwierdził, co następuje.
Ponieważ ta rakieta wleciała ze strony Ukrainy przez Polskę, była około 3 minut, i wleciała z powrotem na Ukrainę i uderza w cele na zachodniej Ukrainie, w sytuacji, że tamte cele na zachodzie Ukrainy są bronione głównie od wschodniej strony, bo stamtąd przechodzi wojsko rosyjskie, a tutaj się dostają nóż w plecy, że tak powiem.
To może trzeba było ją zestrzelić, panie ministrze, a nie pozwolić, by opuściła polskie terytorium.
Nie jest tak, że jej pozwolono opuścić, tak bym to powiedział.
Podziwiam dziennikarza Polsatu, którego znam osobiście, zresztą uważam, że to jest jeden z lepszych dziennikarzy telewizyjnych w Polsce, za utrzymanie grobowej, marsowej miny na odpowiedź pana Bartoszewskiego, który ma swoją drogą bardzo ciekawy sposób na reformę, oczywiście niezgodną z prawem i zwyczajem naszych służb dyplomatycznych. Otóż pan Bartoszewski wymyślił sobie, że w związku z tym, że jeżeli zdymisjonuje jakiś dyplomatów naszych, którzy są niskiej jakości jego zdaniem, faktycznie w dużej mierze są niskiej jakości, nie będę wskazywał palcem naszych placówek w Ameryce Południowej, w których to główne cugle objęli ludzie dalecy od sfer dyplomatycznych, a bardziej związani z mediami prorządowymi w czasach PiS-u. No więc, że w związku z tym, że nie może ich zwolnić, tak po prostu, gdyż pan Duda nie mianuje na stolce dyplomatyczne tych, których by chciał pan Bartoszewski sobie umieścić na tych stolcach, wymyślił, że będzie wysyłał do tych placówek pracowników, oddelegowywał pracowników ministerstwa, którzy będą odgrywali tam rolę dyplomatów. Nie do końca zgodne z prawem to będzie, to po pierwsze. Nie będą mieli umocowań żadnych ci ludzie, to jest po drugie. Po trzecie, jak sobie porozmawiałem z naszymi dyplomatami, którzy gdzieś tam sobie siedzą na całym świecie, wyszło, że może w paru krajach ten patent może wejść. Tyle, że w większości krajów azjatyckich oraz afrykańskich nie wyjdzie na pewno. Bo oni są tam bardzo czujni na punkcie tego, żeby odpowiednio wysoki dyplomata znajdował się w placówkach na terenie tych krajów. Z charge d'affaires, z jakimiś niskimi urzędnikami oni nie gadają. Oni muszą mieć ambasadora stricte. A ambasadorem stricte może wstawić tylko wyłącznie prezydent, na którego odejście obecna władza musi jeszcze parę lat poczekać. Także kolejna reforma rządu Tuska, która się okazuje nieprzygotowana i która łamie prawo i dobre obyczaje. Czy ktoś jest zdziwiony? Jeżeli przy polityce zagranicznej jesteśmy, to Białoruś, jakby nie patrzeć, jest na krajem, który jest naszym sąsiadem, w związku z tym powinniśmy z nim taką politykę zagraniczną, która powoduje, że Polacy na Białorusi żyją sobie jak pączki w maśle, jak żyją sobie mieszkańcy Białorusi, kogo to obchodzi w Polsce. A więc z Białorusią związane jest kilka informacji, które też dla Was wyciągnąłem. Otóż przede wszystkim przypomnę, że od blisko miesiąca jest nowa władza w Polsce. Przypomnę, że to nowa władza doszła do władzy między innymi opowiadając historię o tym, że naszej granicy wschodniej z Białorusią dokonywane były masowe morderstwa ludzi, którzy chcieli przejść na polską stronę. Jak twierdziła wtedy opozycja, w lasach na Podlasiu znajdują się tysiące grobów bezimiennych, zbiorowych, w których to nasza Straż Graniczna oraz wojsko zakopywała wymordowanych w sposób podstępny i straszny imigrantów. Mija miesiąc blisko. W związku z tym ja pytam, przecież to jest sprawa mrożąca krew w żyłach i wielu osobom krew w żyłach zmroziła, w związku z tym zagłosowali przeciw tamtej władzy, która robiła bardzo źle imigrantom na granicy. Czy nowy rząd zajął się już tym? czy zostały wysłane jakieś jednostki na granicę z Białorusią, żeby odkopać te zbiorowe groby, czy po prostu ich nigdy nie było i to jest kolejne kłamstwo dzisiejszej władzy oraz mediów, które wspierały tę władzę w wyścigu wyborczym, żeby doprowadzić do upadku poprzedniej władzy. Jestem bardzo ciekaw, czy wreszcie dojdzie do ekshumacji tych zbiorowych mogił, bo faktem faktycznie, jak tam byłem na miejscu, widziałem groby imigrantów, tylko normalne groby na cmentarzach, ludzi, którzy zmarli z wyziębienia, faktycznie nie mieli zawał, wyrostek. Nie jest tego mało, ale to nie są też tysiące. Tylko jest to kilkadziesiąt grobów ludzi, którzy przy nielegalnym przekraczaniu granicy z Polską stracili życie. Czekam, aż wreszcie nasz rząd zajmie się. To mało powie wprost, że no dobra, kłamaliśmy. Przy Białorusi na chwilę pozostając, tamtejszy tyran, dyktator, najgorszy człowiek na Białorusi, czyli pan Łukaszenka, okazuje się jednak niezbyt stabilny intelektualnie, gdyż słuchajcie, co on zrobił. On zarządził, żeby w ramach zmiany prawa zmienić prawo tak, że w chwili, kiedy on ewentualnie kiedyś straci władzę, dopuszcza, to jest w ogóle niezłe, jeżeli straci władzę, to nikt w świetle nowych przepisów nie będzie mógł go pociągnąć do odpowiedzialności. W żaden sposób. Nie będzie nawet go można wygnać z kraju. I ten facet, moim zdaniem, zwariował. Po pierwsze, pokazuje swoją słabość, co jest słabe w przypadku dyktatora, a po drugie, jest taki mini dyktator, który zarządzał Polską przez ostatnie 8 lat, kiedy to Polki i Polaki. I jemu też się wydawało, że jak pozmienia prawo na swoją korzyść, to go ratuje przed czymkolwiek. Na razie bajzel, który wywołuje pan Tusk razem z panem Sienkiewiczem, z panem Kosiniakiem i panem Kamyszem, z panem Czarzastym, chroni najlepiej pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego. Ale żeby takie rzeczy niezbyt mądre wymyślał dyktator Łukaszenka, przynajmniej jest to żenujące. Pozostając przy sprawach zagranicznych i takie już bardziej luźne tematy, bo myślę, że główne tematy, które spędzają sens powiek wszystkim hotelom Imperium sobie przelecieliśmy, no był jeszcze pan ten Pietrzak, który ogłosił jakąś tyradę właśnie w Republice, która poprzez to miała stracić reklamę. Oczywiście jest bzdurą to, że przez tą tyradę ma stracić reklamę, gdyż reklamodawcy korporacyjni i tak by się wysadno wycofali. I pan Pietrzak stwierdził w jakimś felietonie na antenie Republiki, że w sumie to moglibyśmy zrobić to, co Niemcy, czyli wysłać wszystkich imigrantów do obozów pozostawionych przez niemieckich socjalistów w czasie wojny. I to wywołało ogromny, ogromny skandal. Nikt wtedy nie pamiętał o tym, że Niemcy w 2015 dokładnie robili to samo z imigrantami, pewnie robią do dzisiaj, czyli wsadzali ich do byłych obozów socjalistycznych Niemiec z czasów wojny. Pomijmy to jednak milczeniem, gdyż to już poszło, przeszło i nikt się za bardzo nie przejmuje. Chociaż pan Bodnar, znowu łamiąc prawo, zaskarżył i naskarżył na pana Pietrzaka do prokuratury, która pokazała mu jeden z palców, nie pamiętam których. Chciałem się przejść na chwilę do Meksyku, w którym to Meksyku okazuje się, że internet potrafi kilim. Po prostu ktoś, kto używa internet, nie jest kilim, a jak ktoś nie używa internetu, to wtedy kilim. Nie będę się rozwodził w polskim, naszym language na ten temat, gdyż wiecie dobrze, że słowa kluczowe się bardzo liczą i tubka mogłaby skasować ten program. Otóż miejscowa mafia w Meksyku stwierdziła, że to, co sprzedają w ramach różnych substancji, które można sobie wcisnąć w różne miejsca swojego ciała, żeby się odurzyć, to są dobre pieniądze, ale są jeszcze większe pieniądze, bo porównane pieniądze całkiem gdzie indziej, a dokładnie w branży IT. I co zrobiła mafia meksykańska? Mafia meksykańska zainstalowała na części w Meksyku, całego państwa meksykańskiego, anteny, które dystrybuują sieć internetową za pomocą Wi-Fi, popularnego także w Polsce. Spytacie, no i co z tego? To jest chyba normalne, że się takie usługi proponuje. Tak, tylko że o ile u nas możesz sobie kupić albo nie kupić usługę internetową, to w przypadku Meksyku mafia stwierdziła, że każdy musi korzystać z internetu. Jeżeli ktoś nie wykupi usługi w mafii za jakieś 20 dołków miesięcznie, to wtedy może być kilim. Tak zaczęli straszyć swoich ewentualnych klientów, rozumiecie? Przychodzi sprzedawca internetu i tak, chcesz pan internet? Nie chce, a to ci musimy kilim. No dobra, to chcę, ale nie będę go używał. Nie, możesz go nie używać, tylko musisz go kupić i go opłacać i dzięki temu będziemy mieli dużo pieniędzy na rozwój naszej inwestycji, gdyż to, co im zainstalowali, jest ponoć na poziomie Polska 2000 rok, kiedy przyjechałem do Warszawy i w całej Warszawie nie było internetu poza kafejkami internetowymi. Czy macie jakieś takie nasze rządowe pomysły związane z rozwojem naszego kraju, które no może nie kilim, ale jednak wymuszają na was spłacenie ciężkich pieniędzy za rzeczy, których nie potrzebujecie? Jeżeli tak, zostawcie rzeczy w komentarzach, gdyż jestem bardzo ciekaw, czy nasze państwo bardzo się różni od mafii, która zarządza częścią Meksyku. Jeżeli chodzi o nieprawidłowości finansowe, bo tu Kilim w tym przypadku nie wchodzi w grę, ale kojarzy pewnie firmę Starbucks. Firma Starbucks została w Stanach Zjednoczonych oskarżona o kradzież blisko miliarda dolarów z portfeli swoich klientów. Jak oni to zrobili? To jest bardzo proste. Starbucks, jak wiele różnych innych firm, też w Polsce, ma specjalne systemy lojalnościowe, które pozwalają na zbieranie pieniędzy w związku z usługami Starbucksa i tych innych firm, które korzystają z takich programów lojalnościowych. I w chwili, kiedy te pieniądze tam się kumulują na waszych kartach, to co jakiś czas możecie pójść i je wypłacić, kupując jakieś usługi w firmach, w których macie te pakiety lojalnościowe. Sęk w tym, że Starbucks tak zaprojektował swój system kart lojalnościowych, że duża część użytkowników tych kart nigdy nie mogła nic zakupić za pomocą tych kart, gdyż sumy, które zbierały się na tych kartach, były wciąż za małe na zakup czegokolwiek. I w ten oto sposób z kieszeni swoich klientów Starbucks miał wyłudzić blisko miliard dolarów. O co teraz będą toczyły się sprawy sądowe w USA, ale USA to jest daleko od nas, w związku z tym nie ma za bardzo czym się chyba przejmować. W Polsce przecież takie sytuacje nie są możliwe. Na koniec informacja z Hiszpanii, bo dzisiaj jest święto sześciu króli. Trzech króli jest ciągle w Hiszpanii, gdzie w trakcie trzech króli jedno z miast hiszpańskich porozsyła z pomocą internetu świąteczne kartki, gdyż to święto trzech króli w Hiszpanii jest takim świętem jak u nas gwiazdka, czyli daje się prezenty dzieciom, jest się miłym przez jeden dzień, albo przez jeden wieczór dla innych. I w ramach trzech króli władzy tego miasta za sprawą firmy PR-owej, która obsługiwała to miasto, obsługuje, pewnie teraz obsługiwała, rozesłała kartki ze trzema królami. I wybuchł skandal, że zgodnie z tradycją jeden z tych królów jest czarny, ani został zagrany w reklamówce świątecznej przez czarnego, tylko przez kogoś takiego jak Hugo Bader, który wysmarował się na czarno, udając Murzyna. I to wywołało apopleksję wszystkich możliwych lewicowych, nielewicowych, imigranckich, niemigranckich ugrupowań i stowarzyszeń, które stwierdziły, że to jest powrót do najczarniejszych czasów faszyzmu, gdyż nie może być tak, że czarny jest czarny. Mieliśmy takiego w Polsce nie tak dawno jeszcze, który twierdził, że czarne nie może być czarne, a białe białe. Jego czas się skończył, być może wróci, ku uciesze wielu osób, które już mają dość pierwszego miesiąca rządów Pana Tuska, ale moim zdaniem nie nastąpi to zbyt szybko. Za to Pitu na polityko.tv wróci w przyszłym tygodniu na pełnej ladacznicy. I tak jak w tym tygodniu były dwa materiały dodatkowe, które, tak jak widzę, po wynikach oglądalności i komentarzach bardzo się Państwu spodobały, to pani Agnieszka Wolska, sytuacja w Niemczech oraz Kasper Kita i sytuacja Donalda Trumpa, w tym nadchodzącym tygodniu także zapraszam na materiały dodatkowe, które spowodują, że Wasze życie w tym tygodniu stanie się lepsze, mądrzejsze i bardziej strawne od tego bez programów dodatkowych Polityko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Rafał Toga-Franckiewicz. Pani dziś znów cudnie wygląda.
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.